przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. 20 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Marzenie, które nawet 15 lat wcześniej należało do politycznego science fiction, zostało zrealizowane. Miliony Polaków pojechało do pracy, jeszcze więcej na wakacje do europejskich krajów. Staliśmy się w pełni uczestnikiem wspólnego rynku i odbiorcą dotacji unijnych, które zmieniły wygląd Polski. Ale jak zmieniliśmy się my sami? Jak zmieniły się nasze aspiracje, gdy marzenie o byciu w europejskiej wspólnocie przestało być marzeniem, a stało się niekiedy coraz bardziej uciążliwą prozą życia? O tym w 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2024 roku w raporcie na dziś. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który tworzymy dzięki zaangażowaniu finansowemu słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś z Państwa miałby chęć i możliwość dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dzięki Państwa wsparciu ten program może być otwarty dla wszystkich i redagowany w całkowicie wolny sposób. Przypominam nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Moim gościem jest dziś profesor Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, także publicysta, autor książek. Ostatnia, a nawet przedostatnia, jak się dowiedziałem przed audycją, jego książka nosi tytuł Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Witam pana.
Dzień dobry.
Jak się dowiedziałem, też napisał pan ostatnio horror i przygotowuje kolejną rzecz. Także trzymamy kciuki. Za horror to nie musimy trzymać kciuków, bo się zdaje się bardzo dobrze sprzedał.
Nie narzekam.
Horror pod tytułem Gościni. Zachęcam Państwa, niestety nieskażony znajomością rzeczy, ale zachęcam Państwa do przeczytania, co sam też zamierzam zrobić. Dobrze, o opowieściach, które mają ratować Europę za chwilę, ale najpierw bym chciał, żebyśmy się cofnęli do czasów, kiedy nikt nie musiał Europy ratować, bo wydawała się czymś w rodzaju Arkadii, przynajmniej dla nas wydawała się czymś w rodzaju Arkadii, do której każdy chciałby się przenieść, każdy chciałby w niej być. I w tamtym czasie, a myślę o przełomie lat 80., 90., początku lat 90., my Polacy taką sobie opowieść wymyśliliśmy, że my się nigdzie nie musimy przenosić, bo w Europie byliśmy zawsze od najstarszych piastów, byliśmy w centrum Europy. Taka była wersja oficjalna. Innej, realnie rzecz biorąc, nie było. To był czas, kiedy wiedzieliśmy, czym miało być wejście realnie do Europy, my Polacy?
Tak, ta narracja powrotu, czyli odzyskania przez Polskę należnego jej miejsca we wspólnocie państw europejskich w trakcie kampanii przed referendum akcesyjnym i w samym tym 2004 roku była bardzo wyraźna. To zestawianie, też rocznicowe, warto na to zwrócić uwagę, tego powrotu Polski do Unii z Jałtą albo z Powstaniem Warszawskim, czyli z tymi momentami, które kojarzą nam się bardzo silnie ze zdradą aliantów, z pozostawieniem jakoś na pastwę Związku Radzieckiego, miały być w tej retoryce odczynione czy odwrócone przez nasz powrót do Unii. Było więc to nie tyle jakieś wejście, przyjęcie czegoś, co ktoś nam daje, ale powrót na miejsce, które nam się należy.
Taka była wersja oficjalna i taka była wersja medialna. Natomiast wersja praktyczna to była taka, że mamy się do nich dostosować. To znaczy my mamy być tacy jak oni, jak ci z Zachodu, prawda? To znaczy przyjęliśmy takie niepisane założenie, tutaj interpretuję, więc proszę mnie poprawić, jeśli pan się nie zgadza, ale przyjęliśmy założenie, że jesteśmy gorsi. My jesteśmy równocześnie w Europie, ale jesteśmy gorsi. Musimy doskoczyć, musimy ich imitować, bo sami nie damy rady. Pan pamięta i ja pamiętam, że w 2004 roku oraz w latach poprzedzających nie było żadnej debaty na temat tego, jak ma wyglądać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nie mówiło się na temat tego, że członkostwo niesie ze sobą również negatywne skutki dla niektórych grup społecznych. Jak ktoś podnosił taki temat, to był traktowany jako prostak, który się nie zna i nie wie, że najważniejszym zadaniem cywilizacyjnym Polski jest dołączyć do Unii.
Wydaje mi się, że wciąż mamy ten problem i cała Unia ma ten problem. Nie mamy dobrego, mądrego pomysłu na zagospodarowanie miękkiego eurosceptycyzmu. Kiedy ktoś podnosi jakąś konkretną wątpliwość, to albo udajemy, że tego nie słyszymy, albo wrzucamy do generalnego worka eurosceptycy, przez co Unia traci wiele możliwości samodoskonalenia. Ale jeśli wrócimy do tego 2004 roku, tam po pierwsze mówiły same za siebie wskaźniki, przepaść pomiędzy nami a Europą, nie tylko zachodnią, ale nawet Europą południową, tą, którą żeśmy już dzisiaj dogonili w wielu aspektach. To była przepaść ogromna, która pokazywała bardzo wyraźnie, gdzie to Eldorado leży. I ja jestem badaczem narracji, w związku z czym zawsze staram się patrzeć za pomocą jakich metafor, obrazów. Zwykli ludzie, tacy jak ja, wyjaśniali sobie trudne ekonomiczne zjawiska i to nałożenie się osi czasowej i geograficznej było w tym 2004 roku bardzo charakterystyczne. To znaczy przyszłość nie leżała jutro, przyszłość czyli kiedyś. Przyszłość leżała tam, czyli na zachodzie. I ta opowieść o tym dostosowaniu się, zmienianiu nie była czymś narzuconym, była czymś zaskakująco ochoczo przyjętym i akceptowanym przez dużą część społeczeństwa. Zresztą globalnie w wspaniałej książce Światło, które zgasło, Ivan Krastev i Stephen Holmes pokazują, że to było źródło siły światowego liberalizmu, który po słynnym eseju Fukuyamy o końcu historii rosnął na cały świat taką opowieść, że już teraz wiemy, jak ma wyglądać przyszłość. Eksperymentowaliśmy kapitalizm czy socjalizm, więcej państwa, mniej, tak czy owak. Dzisiaj już wiemy, liberalna demokracja i neoliberalny kapitalizm to jest model, który sprawdza się najlepiej, więc państwa dzielimy tylko na dwie grupy. Te, które już wcześniej wjechały na tę autostradę i te, które jeszcze mają zapóźnienie i muszą gonić. I świat w znacznej większości, od Chin poczynając przez Rosję, Polskę i większość państw afrykańskich, tę perspektywę kupił i przyjął.
No i z różnym skutkiem, jak wiemy.
Z różnym skutkiem, jak wiemy. I dzisiaj wiele zjawisk, które obserwujemy, to 20, 30 czy 15 lat później, w zależności o którym kraju mówimy, to są między innymi skutki rozczarowania tym, że ten obraz był uproszczony. Ten obraz nie był prawdziwy, bo świat nigdy nie jest taki prosty.
Ja bym chciał, żebyśmy cofnęli się znowu do początku, nawet do początku myślenia o Europie. Bo dla nas w 90-tych latach dołączenie do Europy to był przede wszystkim skok cywilizacyjny. Pewnie niewielu oprócz europeistów, Polaków zastanawiało się, czym tak naprawdę ta wspólnota europejska, Unia Europejska jest, o co w tym wszystkim chodzi. Na jakich zasadach się opiera, z jakich korzeni wyrasta? Czy moglibyśmy prześledzić, jak to było, po to, żeby się dowiedzieć, jak się zmieniło przez te ostatnie 20 lat?
Tak jest. Jeśli przyjrzymy się takim materiałom u źródeł Unii Europejskiej, albo nawet Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powstającym, ulotkom, plakatom, pierwszym kampaniom, politycznym przemówieniom, to znajdziemy tam kilka takich najważniejszych wątków. Po pierwsze i absolutnie najważniejsze, to był cień straszliwej europejskiej wojny, drutów kolczastych, obozów koncentracyjnych i hasło nigdy więcej. Co zrobić, żeby ten kontynent nie był nigdy więcej podzielony wojną, żeby Francuzi, Niemcy, Włosi, Brytyjczycy nigdy więcej nie stanęli naprzeciwko siebie w okopach, ale też co zrobić, żeby młody Francuz i młody Niemiec mogli sobie podać rękę i współpracować ze sobą, jakoś pamiętając i szanując tę dramatyczną, traumatyczną przeszłość, a jednocześnie budując wspólną przyszłość, przypomnijmy, w cieniu zimnej wojny i wojny atomowej. Więc to marzenie o stworzeniu jakiegoś ponadpaństwowego bytu, organizmu, instytucji, która zapewniłaby, że nie będzie już wojny na kontynencie, że ona nie będzie się wydawać czymś realistycznym, no to było wielkie marzenie, które wtedy wydawało się tak absurdalnie odległe, nierealistyczne. Dziś jest dla nas czymś oczywistym. Dziś nie wydaje nam się prawdopodobne, że wybuchnie kolejna w strasznie długiej serii wojen francusko-niemieckich. To nie jest scenariusz, który my rozważamy. Druga rzecz, która może być dla nas dzisiaj jeszcze bardziej zaskakująca. Unia Europejska opierała się na głębokim przekonaniu, że dla szybkiego rozwoju wolnego handlu i postępu gospodarczego niezbędne są regulacje. My dzisiaj, kiedy myślimy w tym neoliberalnym paradygmacie, myślimy, że większa interwencja państwa i regulacje z przedsiębiorczością się wykluczają. Ale kiedy zobaczymy, na jakim etapie była wtedy Europa i świat, jeśli chodzi o globalizację, to okazuje się nagle, że mamy mnóstwo problemów takich jak różnice standardów. Jeżeli mamy w różnych krajach, to akurat przykład trochę starszy, różne rozstawy szyn, no to w oczywisty sposób transport kolejowy, międzynarodowy jest niemożliwy. Bez regulacji, narzucenia pewnych rzeczy wolnym przedsiębiorcom, niemożliwa staje się ta wymiana. No, szyny były już w Europie wyrównane, kiedy Unia Europejska powstawała, ale na przykład jeśli przyjrzymy się tylko na pozór nudnej historii wprowadzenia kontenerów do transportu międzynarodowego, czyli wielkiej standaryzacji, która objęła statki, pociągi, tiry i tego, ile to wymagało wspólnej pracy, no to nagle się okazuje, że ta myśl, że potrzebujemy regulacji, potrzebujemy pewnej formy tego, co dziś pogardliwie nazywamy biurokracją, żeby działać wspólnie, była wtedy zupełnie oczywista. No i trzecia fantazja dotyczyła tego rozszerzania, tak jak Amerykanie mieli swoje Manifest Destiny, że idziemy westward, dalej na ten zachód, aż do oceanu i to jest nasze przeznaczenie. Tak ci Francuzi, Belgowie, Włosi, Brytyjczycy, oni fantazjowali, że pewnego dnia ta niebieska mapa obejmie cały kontynent aż do tej żelaznej kurtyny, a kto wie, pozwólmy sobie na fantazjowanie, może nawet Związek Radziecki upadnie, wycofa się i pewnego dnia przyjdzie taki czas, że w Unii Europejskiej będzie, nie wiem, Czechosłowacja albo Polska. Prawie się udało, Czesi i Słowacy weszli oddzielnie, ale wszystkie te marzenia, które dla ojców i matek założycielek Unii Europejskiej wydawały się jakimiś niesamowicie ambitnymi, odległymi fantazjami, dzisiaj są dla nas codzienną rzeczywistością, z którą budzimy się rano i wyglądamy przez okno i patrzymy, no tak, nie ma wojny w Europie, wolne rynki są tak wyregulowane, że możliwy jest handel międzynarodowy, wolny przepływ osób, pracy i tak dalej. No a w dodatku Unia Europejska sięga aż do wschodniej granicy Polski. Nuda.
Można i tak na to spojrzeć. A można też spojrzeć na to, mamy wojnę w Europie, regulacje, o których Unia Europejska myślała i wprowadzała je w imię zwykłego człowieka, prawda? Pan wspomniał o tym, że Unia stała się, zwłaszcza w takim kraju, w którym ja przez jakiś czas mieszkałem, jak Wielka Brytania, stała się pośmiewiskiem gazet popularnych, prawda? Unia się zajmuje prostowaniem bananów. Unia się nie zajmowała prostowaniem bananów. Unia się zajmowała wprowadzeniem regulacji, które bardzo poważnie wpływały na nasze życie i wpływają do tej pory. To, że jemy w miarę niezłe jedzenie w porównaniu z niektórymi innymi miejscami na świecie wynika z regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. To, że w naszym kraju nie ma pewnych leków, które niszczą inne społeczeństwa, wynika z tego, że Unia Europejska nie godzi się na to, żeby taki lek wprowadzano. Ale oczywiście pan mówi o tej wersji nudnej. Wersja nudna gdzieś tam sobie poszła. No i jeszcze rozszerzenie, czyli taka idea, że nasze wartości będziemy nieśli innym ludziom. Unia Europejska dla niektórych środowisk, zresztą to też nie trzeba być specjalnie krytykantem, żeby zwrócić uwagę, jak bardzo przesiąknięta hipokryzją jest polityka unijna, choćby w dziedzinie migracyjnej, prawda? Także te wszystkie mity, te wszystkie opowieści gdzieś się wyczerpały, prawda?
Tak jest. Co tu się wydarzyło? No otóż okazuje się, że przyszło kolejne pokolenie i ono nie ma pomysłu, jak te wyzwania, na których była zbudowana Unia, sformułować na nowo. Mimo że jeśli tak naprawdę uważnie się przez to okno rozejrzymy, to faktycznie one tam są. Jest wojna na kontynencie i musimy coś wobec niej zrobić. Możemy udawać, że jej nie ma, ale to nie jest dobra strategia. Jest olbrzymie wyzwanie związane z regulacjami i to wielostronne. Z jednej strony mamy nadmiar tych regulacji i Unia traci popularność z powodu biurokracji, sprawozdawczości, którą media cyfrowe uczyniły tylko pozornie łatwiejszą, a z drugiej strony mamy olbrzymi problem z tym, że Unia nie może sobie poradzić z wyregulowaniem na przykład mediów społecznościowych i negatywnego ich wpływu. Trzecia rzecz, rozszerzanie. Mamy z jednej strony w pełni uzasadnione ambicje naszych ukraińskich przyjaciół i ich aspiracje, a z drugiej strony mamy też to olbrzymie pytanie, jakie jest w takim razie zobowiązanie Unii na przykład wobec Afryki i jakie chcemy mieć miejsce w tym globalnym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, w świecie technologii i rozwiązań proponowanych przez Stany Zjednoczone i Chiny, które to rozwiązania, a nie Chiny, adaptujemy biernie, więc roboty jest mnóstwo.
A czy może to nie jest tak, że przez te kilkadziesiąt lat swojego istnienia, zostawiając na boku te pierwsze lata, kiedy rzeczywiście ten aspekt wspólnotowy, budowania europejskiej wspólnoty, nie europejskiego narodu, nie europejskiego państwa, ale europejskiej wspólnoty w oparciu o wartości chrześcijańskie, bo przecież z tego to się wzięło. To się nie wzięło z postmodernizmu, tylko te narody wychodziły poturbowane po wojnie i punktem odniesienia dla nich wówczas, w latach 40., 50., była tradycja judeochrześcijańska. Tak było. To się oczywiście w ciągu tych ostatnich lat rozmywa i bardzo trudno znaleźć wspólny korzeń, do którego Europejczycy mogą się odnieść. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest tak, że my po prostu doszliśmy do miejsca, w którym możemy powiedzieć tak, Unia Europejska to jest super organizacja, jeśli chodzi o budowę dobrobytu. Natomiast w większości innych dziedzin już nie. To znaczy my nie umiemy wejść w sferę, nie wiem, wspólnych wartości, wspólnej polityki obronnej, choćby mamy wojnę i nie umiemy poradzić sobie z tym, co zrobić, żeby nie być na pasku Stanów Zjednoczonych, żeby nie być klientem Stanów Zjednoczonych. W sferze retorycznej nikt nie chce być klientem Stanów Zjednoczonych, ale jakby trzeba było za to zapłacić, to już nie ma chętnych za bardzo. Nie rozpłynęły się te wszystkie ideały europejskie w takim poczuciu, że skoro w zasadzie wszystkim nam się całkiem nieźle żyje na kontynencie, to nic innego się nie liczy i nic złego tak naprawdę nam się nie może przytrafić?
To jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że dobrą metodą będzie taka próba paradoksalnego zanegowania tego, to znaczy, a co jeśli jest dokładnie odwrotnie? Unia Europejska jest niezła w reklamowaniu się w tym aspekcie, ale jeśli przyjrzymy się uważnie jej wpływowi na dobrobyt, na przykład w Polsce, to on nie jest taki oczywisty, jak nam się wydaje. Nasz bilans netto uczestnictwa przez 20 lat w Unii Europejskiej to jest jakieś 160 miliardów euro. Wydaje się, że to jest dużo, dopóki nie zastanowimy się, że jeden roczny budżet Polski to jest, zaraz ile mamy, z 860 miliardów wydatków złotych. Okazuje się, że przez te 20 lat to, co zyskaliśmy z Unii, no to są jakieś małe procenty, około 2% naszych budżetów.
Statystyki, jak wiadomo, służą do tego, żeby się nimi przerzucać. Oczywiście, jeśli tę statystykę podamy, to wyjdzie, że mało, prawda? Jeśli popatrzymy, jak wzrosły dochody Polaków, czy to od 90 roku, czy od 2004 roku, to będziemy mieli inne statystyki. Jak pan wspomniał na samym początku, doganiamy kraje takie jak Hiszpania czy Portugalia, za chwilę być może je przegonimy, albo przynajmniej będziemy na podobnym etapie. W tej chwili dochody Polski to jest mniej więcej około 73-74% średniej unijnej. To jest całkiem nieźle.
To prawda, aczkolwiek to pokazuje, że nie jest to kwestia Unii, bo w tym samym czasie Grecy lecą na łeb na szyję. Gdyby cała Unia leciała tak do góry, to byśmy jej nigdy nie dogonili, prawda?
No to świadczy tylko dobrze o nas.
Świadczy to tylko dobrze o nas, tak jest, więc kwestia jest taka, że jeżeli przyjrzymy się temu, co dzisiaj mówią...
Ale słusznie, tylko przerwę, słusznie pan zwraca uwagę, że te mity o szczodrości Zachodu, czy szczodrości Unii Europejskiej też nie działają. To znaczy, to nie jest tak, że w tej chwili to młode pokolenie Polaków prawdopodobnie, jeżeli w ogóle myśli, że to bogactwo się wzięło z Unii, no to bogactwo się wzięło z tego, co się dzieje dookoła nas.
Tak jest, tak jest. I
to, co robimy ze swoim krajem.
Z ciężkiej pracy milionów Polaków również, z ciężkiej pracy za granicą, którą też wejście do Unii umożliwiło, to jest skomplikowane. Natomiast kiedy ci młodzi ludzie słyszą od swoich bardzo euroentuzjastycznych rodziców i dziadków wszystko, co macie, zawdzięczacie Unii, budżet Polski to kropla w morzu potrzeb, no to to jest taki mechanizm, który my, zajmując się narracjami, widzimy bardzo często, że ludzie mają tendencję do znacznego przeceniania zjawisk, które są dobrze obrandowane. Na przykład badania pokazują, że duża część respondentek, respondentów myśli, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dysponuje większym budżetem niż budżet państwa na ochronę zdrowia. Podczas kiedy to jest kropeleczka, tylko każda rzecz, która jest zrobiona, wspaniała akcja, bardzo popieram, z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest oklejona serduszkiem. Każda rzecz, która została zrealizowana za fundusze unijne, jest oklejona gwiazdkami, w związku z czym pojawia się u nas ten błąd poznawczy. I zaczynamy myśleć, że Unia jest tylko po to, żeby nam budować mosty, place zabaw i akwaparki. I przestajemy myśleć o tych wszystkich rzeczach, które my moglibyśmy zrobić dla Unii, albo Unia by mogła zrobić dla nas w tych pozaekonomicznych dziedzinach. Bo nagle się okazuje, że we współczesnym świecie mierzymy się z szeregiem problemów, z którymi państwo narodowe kompletnie sobie nie może poradzić. Na przykład ze zmianami klimatu. Na przykład z globalnymi zawirowaniami związanymi z nowymi technologiami w rolnictwie i z koniecznością adaptacji polityk rolnych w skali kontynentalnej. Na przykład z nowymi mediami cyfrowymi, w tym również z rozwojem tej generatywnej sztucznej inteligencji. To nie są wyzwania, z którymi państwo narodowe, takie jak Polska, nawet Niemcy czy Francja, może sobie poradzić samo. My naprawdę potrzebujemy tej Unii dzisiaj do nowych rzeczy, a wojna, inwazja rosyjska na Ukrainę pokazuje nam, że te wyzwania są jeszcze poważniejsze. I albo nauczymy się patrzeć na Unię inaczej niż na skarbonkę, albo wkrótce te wszystkie żywioły nas zmiotą.
Na skarbonkę to jedno, ale my patrzymy czasami na Unię jak na twór obcy. A dlaczego patrzymy na Unię jak na twór obcy? Taką tezę rzucę, że dlatego, że te mity czy te opowieści, które snuliśmy zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, przestały działać. O tym dzisiaj mówimy. Zastanawiam się nad rolą dwóch wydarzeń w rozbiciu tych mitów. Kryzys finansowy 2008 roku i kryzys migracyjny 2015. W tych dwóch kryzysach w istocie podważone zostały mity na temat szlachetności Unii, humanitaryzmu Unii, sprawiedliwości, równorzędności państw członkowskich. Wyszło też na jaw, że nasze aspiracje rzadko bywają wspólne, kiedy dochodzimy do kryzysu, kiedy trzeba wybierać spośród trudnych opcji, spośród trudnych możliwości, bo jak trzeba wybrać czy lody, czy czekoladę, no to wszyscy mniej więcej sobie dadzą radę, ale kiedy, tak jak Grecy znaleźli się w 2008 roku, albo kiedy doszło do tych sporów totalnych, tych niekiedy karczemnych awantur na tle migracji w 2015, to wszystko pokazało, jak dzielą nas po prostu interesy, jak Europa ciągle jest jednak zbiorem państw narodowych, państw, które dbają przede wszystkim o swój interes.
Tak, tutaj ten ciąg kryzysów wydaje mi się jakoś bardzo inspirujący do przeanalizowania tego rozpadu starych mitów. On też pokazuje, gdzie te nowe opowieści powinniśmy budować. Zacząłbym jeszcze wcześniej wraz z atakiem na World Trade Center. Rozumiem, że to nie jest bezpośrednio atak na Europę, ale jeśli przyjrzymy się dominującej debacie publicznej, politycznej przed tym atakiem, to ta teza Fukuyamy o końcu historii była powszechnie niepodważana na całym Zachodzie. Po ataku na World Trade Center postaci takie jak Samuel Huntington i jego teoria zderzenia cywilizacji nagle stały się znacznie bardziej atrakcyjne i ta wiara, że jednak są różne modele, może ten europejski nie jest dla wszystkich, może nie każdy się nadaje, może my musimy bardziej traktować się jako jakąś oblężoną twierdzę, bo są jacyś inni, obcy. To później stworzyło przestrzeń pod te kolejne kryzysy. Rzeczywiście kryzys finansowy, który myśmy w Polsce I tu rzeczywiście to jest na tych globalnych wykresach jakiś niesamowity punkt, gdzie Polska się wyróżnia. Myśmy przeszli przez to Morze Czerwone suchą nogą. To, co ten kryzys zrobił w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, w wielu innych krajach, Grecy do dzisiaj się nie podnieśli, jeśli chodzi o wskaźniki finansowe z tamtego kryzysu. W związku z czym ich eurosceptycyzm ma jeszcze zupełnie inny, gorzki odcień. Później kryzys migracyjny. Absolutnie nie powiedziałbym, że to jest kryzys 2015 roku. To jest kryzys, który się wtedy zaczął, ale od tamtego czasu on się tylko zaostrza. Ja pracuję teraz w takim europejskim projekcie Nodes, gdzie monitorujemy właśnie dla Komisji Europejskiej narracje w Europie i te narracje o migracjach. One się zaostrzają i zaostrzają i zaostrzają. I co się dzieje? Mamy teraz na horyzoncie kolejny kryzys związany z rolnictwem. Mamy protesty rolnicze we wszystkich większych krajach Unii Europejskiej. Te protesty są, tak parafrazując klasyczny, socrealistyczny model narodowy w treści, ale narodowy w formie, ale europejskie w treści. Mówią o tym samym, choć na różne sposoby. I nagle się okazuje, że te kryzysy są i będą coraz ostrzejsze, między innymi przez to, co robią z nami media społecznościowe, które sprawiają, że eurosceptycyzm znajduje doskonałe pole do krystalizacji. Tu pojawia się coś niesamowicie interesującego.
Każda skrajna postawa znajduje znakomite pole do krystalizacji.
Tak jest, a każda umiarkowana tego pola nie znajduje, nie ma gruntu pod nogami. Nagle się okazuje, że my mamy w Europie więcej euroentuzjastów niż eurosceptyków. Dużo więcej euroentuzjastów, ale euroentuzjaści nie mają żadnych form ani okazji, żeby ich zadowolenie się skrystalizowało. Nie wyjdziemy manifestować, słuchajcie, fajnie jest, niech tak będzie. Natomiast eurosceptycy, w nich konkretne europejskie polityki uderzają w konkretnych momentach, zmuszając ich do konkretnych działań i reakcji, w związku z czym krystalizacja niezadowolenia, również za pośrednictwem mediów społecznościowych, staje się znacznie łatwiejsza. I mamy paradoksalną sytuację, gdzie mniejszość nie tylko będzie bardzo silnie nadawać tą debacie, ale też dzięki znacznie większej mobilizacji ta mniejszość może wygrać wybory europejskie i możemy mieć większość eurosceptyków w najbliższym Parlamencie Europejskim.
Tylko panie Marcinie, ja bym przestrzegał na własną odpowiedzialność, żebyśmy jednak nie zrzucali winy na media społecznościowe czy niespołecznościowe, bo to jest proste rozwiązanie, że ponieważ media społecznościowe promują skrajne postawy, to eurosceptycy wygrają wybory. Eurosceptycy, jeżeli wygrają wybory, to dlatego, że jest znaczna grupa ludzi w Europie, która widzi, że mity, o których mówiliśmy na początku, się wypaliły, że aspiracje ich osobiste i wspólnotowe nie mogą być do końca realizowane w tym systemie, który teraz funkcjonuje. My wspominaliśmy o tym od początku lat 90., o tym micie końca historii. On może nie do końca odpowiadał rzeczywistości, ale był nieprawdopodobnie nośny. To znaczy, on wielu ludzi lewitowało, wielu ludzi naprawdę myślało, że wystarczy doskoczyć i będzie Arkadia, będzie raj na ziemi, prawda? My w tej chwili żyjemy w Europie, która działa według reakcji obronnych. 20 lat po wejściu do Unii mamy mniej nadziei i więcej obaw. Pan wspomniał o niektórych z nich. I ta nowa Unia z obaw się bierze, prawda? Ona się bierze z naszych strachów, z tego, czego nie udało się zrobić, raczej niż z tego, co się udało zrobić. Na tej reakcji psychologicznej budowana jest oczywiście polityka. Polityków, którzy są eurosceptyczni, czy którzy chcieliby znaczących zmian w Unii. To nie jest pytanie, ale jakby pan miał ochotę skomentować, to bardzo proszę, a jak nie, to zadam pytanie.
To miałbym ochotę. Oczywiście to jest pewne wyzwanie, bo łatwo się rozgrzeszyć, zrzucając to na Ilona Muska albo Marka Zuckerberga. Ja bym bardzo nie lekceważył tego, bo no na co dzień widzę to w swoich danych, jak duży wpływ jednak sprofilowanie tych algorytmów na sensacje, na negatywne treści ma na to, jakim dostajemy wypaczony obraz rzeczywistości. To jest taka cenzura tylko hors d'oeuvre. To, co się udaje, to, co jest dobre, to, co jest związane z bezpieczeństwem, to, co jest związane z satysfakcją, nie ma szansy się przebić.
Absolutnie. Panie Marcinie, możemy długo dyskutować. Nowa książka Jonathana Haidta na temat pokolenia Z i problemów psychicznych, problemów zdrowia psychicznego które on zauważał, przebadał i w miarę sprawnie, jak się wydaje, zdiagnozował, nawet podając dokładne daty, kiedy to się zaczęło, około 2012-2013 roku, kiedy dzieciaki zaczęły dostawać smartfony do ręki, prawda?
I się posługiwały
aplikacjami. Nie ma wątpliwości co do tego, że media społecznościowe robią nam z mózgów papkę. I to ma wpływ na sposób, w jaki myślimy, i to na poziomie wspólnoty, na poziomie społeczeństwa i na poziomie psychicznym. Jeszcze taka jedna rzecz, oczywiście z tego wszystkiego bierze się też idealizowanie przeszłości. To pewnie też pan zauważa. Ja ostatnio odkryłem grupę na Facebooku, która opowiada o tym, jak fajnie było w latach 80. Czyli krótko mówiąc, jak Łona śpiewa, kiedyś to było, teraz to nie ma, prawda? Albo nigdy nie będzie takiego lata. Ucieczka w nostalgię, zrozumiała, może kompletnie niekonstruktywna, ale zrozumiała, prawda? To znaczy ci ludzie żyją wśród nas, ci ludzie potrzebują takiej ucieczki, bo jakby nie potrzebowali, to by tego nie robili. Ma pan pomysł na to, jak w odniesieniu do Unii Europejskiej, w odniesieniu do naszych aspiracji europejskich można taką przestrzeń zagospodarować, tego idealizowania przeszłości?
Pewnie można, nie wiem czy warto. Wydaje mi się, że to, co Unia zawsze robiła najlepiej i to, co musi odzyskać, to przerzucenie ciężaru tej społecznej uwagi na przyszłość. Unia Europejska była zbudowana na odwrotnym micie, na idealizowaniu przyszłości, na takiej fantazji, że słuchajcie, a gdyby to było możliwe, że nasze dzieci będą się bawić razem na jednym podwórku. Polskie, niemieckie, francuskie. To się wydarzyło. To, co zaczynało się jako fantazje typu Eurorail, Erasmus, wymiany szkolne, dzisiaj jest spełnionymi marzeniami, ale potrzebujemy nowych marzeń. To jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia i nie przypadkiem też wspominam o tych mediach społecznościowych, bo Unia Europejska narodziła się właśnie z diagnozowania takich problemów. To znaczy możemy sobie narzekać, że smartfony zmieniają w niekorzystny sposób życie nasze i naszych dzieci, ale możemy też powiedzieć, to jest Unia Europejska, my się na to nie godzimy. I tak jak nie pozwalamy na spalanie w piecu przypadkowych odpadów i wylewanie ścieków do rzeki, co w latach 60. było normą, tak wyregulujemy tę przestrzeń informatyczną i znajdziemy taki model, w którym platformy będą zarabiać, a jednocześnie nie będą zarabiać kosztem czyjegoś dobrostanu psychicznego albo kosztem stawania się odskocznią dla destruktywnej propagandy, fake newsów, manipulacji. To jest to miejsce, gdzie możemy odzyskać poczucie sensu tej Unii.
Tylko, że to zresztą pan na to zwraca uwagę. Nikt nie umie sformułować takiej opowieści. Na tym polega cały problem. O ile młodzież z przełomu lat 80., 90. wchodziła w to nowe życie z nadziejami, prawda? To pokolenie rewolucjonistów, które się dorobiło, które zrobiło kariery, które potem zaczęło dbać może za bardzo o swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inne pokolenie niż to nowe pokolenie, które jest przyzwyczajone do dobrobytu europejskiego i do tego, że może sobie studiować gdzie chce, jeździć pociągiem po całej Europie za darmo, jak wygra Eurokartę, czy jak to się tam nazywa. Ale to jest też pokolenie, które się samo nazywa ostatnim pokoleniem, prawda? Jeżeli jest jakaś opowieść, która to pokolenie mobilizuje, to jest opowieść o końcu świata, który się zbliża.
No tak, tylko to nie mobilizuje do niczego. Opowieść o końcu świata, mamy dobre badania, nie mobilizuje nas, demobilizuje nas, mobilizuje, żeby się przykryć prześcieradłem i czołgać w kierunku cmentarza. Tylko, że no tu wydaje mi się, że też nie ma co popadać w jakiś tragizm. Pokolenie, które uważa za oczywiste Erasmusa, Eurorail i wiele innych rzeczy, jest jednocześnie pokoleniem, które może mieć odwagę marzyć dużo dalej i dużo szerzej. Które może marzyć o globalnej walce ze zmianami klimatu. Śmielszej niż my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Które może żądać odważnych kroków w walce z globalnymi nierównościami. Śmielej niż my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić.
Ale pokolenie może marzyć. Właśnie się wycofuje Unia Europejska z Zielonego Ładu. Wycofuje się dlatego, że realia są takie, że nie można zablokować rozwoju rolników. Czy odebrać im możliwości funkcjonowania i produkowania żywności w taki sposób, do jakiego są przyzwyczajeni.
To w takim razie przyjrzyjmy się temu uważnie, bo to jest akurat element, którym się zajmuję w swojej pracy naukowej na co dzień i też mój konik, więc nowe technologie w rolnictwie i ich społeczna recepcja. Co się okazuje? Okazuje się, że gdyby teraz przyszła dobra wróżka i zrobiła to, co ja, czyli przeprowadziła wywiady z rolnikami i zapytała ich, czego chcą, tylko potem zrobiła jeszcze jeden krok, którego już nie mogłem zrobić, machnęła różdżką i spełniła te życzenia, to rolnicy by na tym stracili. Dzisiaj rolnicy wychodzą na ulicę i protestują przeciwko własnym interesom. Na przykład całkowite zamknięcie wymiany handlowej z Ukrainą będzie niekorzystne i dla polskiej gospodarki, i dla polskiego rolnictwa, w szczególności na przykład
ale nikt tego nie postuluje.
Branży mleczarskiej.
Nikt tego nie postuluje.
To są postulaty konkretnych rolników.
Żeby całą
oczywiście
wymianę
tak.
handlową
oczywiście,
z Ukrainą
tak. oczywiście,
zakończyć?
Tak. Oczywiście, że tak. To są postulaty konkretnych rolników, których pytałem na konkretnym proteście, po co tu są, czego żądają. Wycofanie się z Common Agricultural Policy, wspólnej europejskiej polityki rolnej, byłoby samobójczym strzałem, tragicznym w skutkach dla polskich rolników. Polskie rolnictwo ma niezwykle specyficzną strukturę. My mamy bardzo dużo zarejestrowanych gospodarstw, to jest 1 300 000 zarejestrowanych gospodarstw rolnych. Jedno, co je łączy, to to, że biorą unijne dopłaty, 1 290 000 korzysta w jakiś sposób z dopłat bezpośrednich. Ale kiedy przyjrzymy się już tym elementom, które rzeczywiście, na które miałby wpływ Europejski Zielony Ład, czyli na przykład jaka część z tych gospodarstw uczestniczy w rolnej gospodarce rynkowej, no to okazuje się, że tak naprawdę jako główne źródło utrzymania sprzedaż produktów rolnych ma tylko 300 tysięcy z tych gospodarstw. Czyli 1 000 000 tych rolników tylko zyskuje. W zasadzie na europejskim rynku rolnym nie ma jak stracić. I to są rzeczy, które ja się łapię za głowę, ponieważ te zasady Europejskiego Zielonego Ładu, reguły wspólnej europejskiej polityki rolnej nigdy nie zostały tym rolnikom wyjaśnione. Nikt nigdy nie zadał sobie trudu, żeby tych ludzi potraktować jak ludzi, porozmawiać z nimi, zapytać, czego oni chcą, czego oni potrzebują, jakie są ich wartości i pokazać, w jaki sposób te super mądre pomysły wymyślone w Brukseli, mówię to nie w pełni ironicznie, rzeczywiście odpowiadają na ich potrzeby. I nagle się okazuje, że to, co się dzisiaj dzieje z Europejskim Zielonym Ładem w kwestii Farm to Fork Strategy, w kwestii polityki rolnej, jest w znacznej mierze problemem opowieści, narracji, braku komunikacji, a nie konkretnych rozwiązań. My w ogóle nie jesteśmy gotowi teraz rozmawiać poważnie o konkretnych rozwiązaniach, bo to był głuchy telefon. I to jest jakieś olbrzymie wyzwanie. I teraz, kiedy patrzymy bardziej na szczegóły, no to my w ramach tych badań, które prowadzimy, możemy bardzo wyraźnie zobaczyć, jak Unia Europejska na przykład opowiadała o tym Zielonym Ładzie. Jak sobie zbierzemy te materiały, to się okazuje na przykład, patrząc na obrazki, które mi towarzyszą, że tam są jakieś takie ilustracje składanych puzli, jakichś rąk przestawiających, jakieś kosmiczne interfejsy. To są wszystko ilustracje, które zwykłym ludziom pracującym na co dzień na polu przywożą na myśl jakichś biurokratów, którzy będą im układać życie. Przywodzą na myśl jakieś regulacje, narzucanie czegoś z zewnątrz. Jak zejdziemy na poziom słów, historii, tego jak się o tym mówi, to coś robi jeszcze dziwniejsze. I być może okazuje się nagle, że problemy nie są takie, że my mamy dobre rozwiązania albo złe rozwiązania. Problem jest naprawdę na poziomie tego, że myśmy gdzieś stracili tę opowieść, zdolność dialogu. Unia Europejska tak bardzo wbiła się w pychę w tej Brukseli, że przy wprowadzeniu tak gigantycznego projektu w skali całej Europy, to nie jest kwestia Polski. Nikt nie pomyślał, żeby z tymi rolnikami naprawdę porządnie porozmawiać. Ale to nie jest błąd, którego się nie da naprawić. Błędy są po to, żeby się na nich uczyć.
Dobrze, to wprowadził pan wątek taki półoptymistyczny. Ja bym chciał coś optymistycznego na koniec
super
powiedzieć, albo nie na koniec, że nasze 20 lat ostatnie to jest ogromny sukces i to sukces pozapolityczny. Naprawdę może warto przy okazji tej rocznicy wyjść poza ten diabelski podział, który nas niszczy gdzieś tam pewnie od 2005 roku, czyli mniej więcej przez ostatnie 20 lat. Powtórzę to, co mówiłem przed wejściem do studia. Najpierw w 2015 roku PiS opowiadał, jak to po 8 latach rządów PO Polska znalazła się w ruinie. Teraz Platforma opowiada o tym, jak to po 8 latach rządów PiS-u Polska jest w jeszcze więcej ruinie. To nie jest mój komentarz na temat rządów, ani Platformy, ani PiS-u, bo jest mnóstwo błędów, mnóstwo złych rzeczy, które zostało zrobione. Codziennie o tym się dowiadujemy i codziennie to komentujemy. Ale prawda jest taka, że po tych 16 latach totalnej ruiny mamy największy wzrost gospodarczy na świecie, poza Chinami. Poziom życia każdej grupy społecznej w Polsce podniósł się przez te ostatnie 20 lat. To jest jeszcze ciągle, tak jak wspomniałem, ponad 70% średniej unijnej, gdzieś tam dochodzi niekiedy do 80%, ale ciągle rośniemy. Powinniśmy może po prostu się zacząć cieszyć w przerwach między narzekaniem.
Ja jestem bardzo za, tu oczywiście nie ma co osiadać na laurach, ale bardzo lubię takie analizy porównawcze, bo uwielbiam takie historie właśnie, gdyby nie Balcerowicz, to już byśmy latali na Marsa polskimi statkami, albo gdyby nie Balcerowicz, to byśmy się dalej okładali maczugami. No, Czesi nie mieli Balcerowicza, Węgrzy nie mieli Balcerowicza, wiele innych krajów. Możemy porównać, jak się te różne kraje rozwijały. No i okazuje się, że do kryzysu ekonomicznego wszystkie kraje regionu, poza Ukrainą, które wyzwoliły się spod dyktatur, no Białorusi nie liczy, bo to jest zupełnie coś innego, szły w zasadzie równolegle pod względem PKB. Były tam jakieś takie ciekawe zawirowania, że na przykład kraje, które pierwotnie były w Związku Radzieckim, czyli Republiki Bałtyckie dawne, one na przykład miały duże zawirowanie ekonomiczne i w służbie zdrowia ze względu na to, że musiały odintegrować swoją gospodarkę z gospodarką Związku Radzieckiego, ale potem dogoniły i te wszystkie linie były równoległe. Nieważne, czy był Tusk, czy był Orban, czy był kto. Okazuje się, że od tych naszych polityków zależało dużo mniej, niż nam się wydawało. Później Polska w kryzysie ekonomicznym rzeczywiście poszła inaczej niż pozostałe kraje regionu. Tu coś tam się pewnie rzeczywiście udało. Może szczęście, może dobre przywództwo. Za mało się na tym znam, żeby oceniać, ale ostatecznie prawda jest taka, że no jeśli wszyscy ci politycy naprawdę byli tak źli, jak ich polityczni przeciwnicy malują, no to byli strasznie nieudolni w tym psuciu, bo im się nie udało. Szło to w dobrym kierunku, ale to nie powinno usypiać naszej czujności. To wcale nie oznacza, że te wielkie wyzwania, o których tutaj od początku mówimy, nie leżą przed nami. To tylko pokazuje, że nie jesteśmy tacy głupi, skorumpowani, zepsuci, nieudolni, żeby sobie z nimi nie poradzić jako Polska i jako Unia Europejska.
I też może nie powinniśmy się tak strasznie bać wyniku wyborów europejskich, tego czy Trump zostanie prezydentem, czy nie zostanie prezydentem. Świat będzie istniał. To chyba dziennikarze głównie mają taką tendencję do wpadania w euforię albo w totalną depresję, jak następuje zmiana rządu albo jakieś ruchy. Są rzeczy, które powinny nas smucić. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, co się dzieje na Ukrainie, to jest problem. To, że trudno sobie wyobrazić rozwiązanie problemu Rosji w tej chwili, w takiej dającej się przewidzieć przyszłości. Rosji jako państwa imperialnego, prawda? Jako państwa, które dąży do zmiany porządku światowego metodami nieprzyjętymi przez wolny świat. Być może powinno nas niepokoić to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, powinno nas niepokoić to, co dzieje się w wielu innych miejscach na Ziemi. To, że jest 200 milionów ludzi, którzy idą w kierunku Europy i oni nie znikną, oni będą chcieli tutaj dojść. Ale oprócz tego jest to, co się udało zrobić i myślę, że warto chyba o tym pamiętać.
Tak jest i to też jest jakaś lekcja. 20 lat temu w wielu krajach europejskich były nagłówki 40 milionów Polaków idzie w kierunku Europy, strzeżcie się ich. No dzisiaj ten bilans się odwraca, wcale tak bardzo nam się nie chce jeździć, jest świetnie tutaj, być może w ten sam sposób powinniśmy zacząć myśleć o Afryce, że jeśli będziemy tam wspierać budowę, rozwój infrastruktury od portów przez rolnictwo na infrastrukturze edukacyjnej kończąc, a może lepiej od niej zaczynając, to za 20 lat nasze dzieci mogą mieć zupełnie inny świat i zupełnie inne wyzwania.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek, między innymi horrorów, był gościem raportu na dziś, tego świątecznego w 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Dziękuję bardzo.
I to już prawie wszystko w tym świątecznym wydaniu raportu na dziś. Dziękuję Państwu bardzo. Przypominam, że w majówkę warto posłuchać raportu o książkach Agaty Kasprolewicz, a w nim wywiadu z Andrzejem Franaszkiem o Czesławie Miłoszu. Nowe wydanie jego pierwszych wierszy właśnie się ukazuje. a w sobotę jak zwykle nasza rękojmia i ostoja, czyli raport o stanie świata. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna yoga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.